No i proszę Państwa, wchodzimy w trzecią godzinę poranka wnet w studio. Miejsce posła Tomasza Rzymkowskiego zajął inżynier Tomasz Arciszewski. Dzień dobry, panie inżynierze.
Dzień dobry.
Mam notatkę na temat tego, kim pan jest, ale po cóż ja mam czytać notatkę, skoro pan jest i może kilka słów o sobie powiedzieć?
To bardzo trudno, może pan redaktor mi pomoże, co tak naprawdę państwa by interesowało. Moje życie jest bardzo złożone, działalność jest złożona o wielu wymiarach.
Niech pan opowie, w jakich miejscach na świecie pan pracował?
No, w kilkudziesięciu. W Afryce przez kilka lat, w Azji w miarę regularnie, w Stanach, w Szwajcarii.
I czym się pan zajmował?
Jestem profesorem budownictwa, ale tak naprawdę od wielu lat, jeszcze od lat 70., od początku w Polskim Towarzystwie Cybernetycznym, zajmuję się zastosowaniami sztucznej inteligencji w projektowaniu wynalazczym. Możemy powiedzieć, że zajmuję się wynalazczością, ale w kontekście obliczeniowym, w kontekście sztucznej inteligencji.
Ale zajmuję się wynalazczością w sensie coś wynalazłem, czy w sensie takim meta, czyli co ludzie wynaleźli?
To jest ciekawe pytanie, ponieważ ja jestem wynalazcą i mam kilka patentów w kilku różnych krajach. Ostatni patent dostałem 5 tygodni temu, patent amerykański, który prawdopodobnie będzie również wdrażany w Polsce, ale głównie interesują mnie podstawy wynalazczości, intelektualne podstawy wynalazczości, to znaczy metody heurystyczne, ale również zastosowania złożonych podejść z zakresu sztucznej inteligencji do generowania nowych pomysłów.
To panie inżynierze, o co chodzi? Heurystyczne metody, tak powiedzmy, o co chodzi?
Metody heurystyczne mają swoje źródła głównie w psychologii i są nastawione na generowanie nowych pomysłów przez ludzi lub zespoły ludzkie, podczas gdy w przypadku sztucznej inteligencji mówimy o zastosowaniach komputerów, które starają się symulować te procesy lub też wykorzystywać zupełnie inne koncepcje obliczeniowe.
Ale czy pan inżynier, pan profesor chce poznać to, w jaki sposób ludzie poznają, czy chce...
Mnie interesują różne aspekty.
Czy coś zbudować, bo jest pan inżynierem, coś zbudować.
Tak, ja też zbudowałem... zbudowałem kilka inteligentnych, można powiedzieć, systemów komputerowych, z całym oczywiście zespołem, z wieloma współpracownikami, których zastosowaniem było właśnie generowanie nowych rozwiązań projektowych. I co ciekawsze, mój pierwszy program komputerowy, który wygenerował zupełnie nową myśl techniczną, nowe rozwiązanie konstrukcyjne, powstał w Nigerii. Powstał w Nigerii w warunkach, które wydają się całkowicie sprzeczne z myślą, z zaawansowaną myślą naukową i sztuczną inteligencją. I to były lata wczesne 80., czyli to było kilkadziesiąt lat temu. Potem te wyniki były opublikowane w monografii Budynków Wysokich i nadal właściwie powołuję się na to podejście, które wówczas zastosowałem.
Panie profesorze, czy ma pan jakieś przesłanie do polskich polityków, do parlamentarzystów, do ministrów? Czy coś by pan poprawił w tym funkcjonowaniu państwa polskiego?
Właściwie to jest myśl, którą przedstawiam tutaj w Polsce od co najmniej 10 lat, polegająca na tym, że Polska w tej chwili ma swoją szansę dziejową. Ale czynnik czasu jest absolutnie krytyczny i ta szansa dziejowa może zostać po prostu stracona, jeżeli nie podejmie się natychmiast bardzo odważnych działań. I to nie chodzi o poprawę działania państwa polskiego, ja na ten temat bardzo mało wiem, ale mówimy tutaj o moim spojrzeniu wynikającym z tego, że ja właściwie jestem do pewnego stopnia obywatelem świata ze względu na to, że jestem wiecznym tułaczem, że stale podróżuję po świecie, ze względu na to, że założyłem ośrodek zastosowań komputerów w inżynierii w ramach takiej wielkiej organizacji amerykańskiej ASCE, Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Budownictwa. Właściwie przez wiele, wiele lat miałem i mam do czynienia z ludźmi z kilkudziesięciu krajów. i żyłem i pracowałem w wielu krajach, tak? To dało mi możliwość spojrzenia na sprawy polskie z perspektywy właśnie tego wiecznego tułacza, z perspektywy światowej, ale również z perspektywy azjatyckiej. I bardzo obawiam się, że zmiany, które w tej chwili zachodzą w Azji, mogą mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Polski, jeżeli nie podejmie się zdecydowanych działań.
Jakich?
Mówię tutaj o całkowitej zmianie charakteru gospodarki polskiej, która w tej chwili jest wytwórcza, która głównie bazuje na stosunkowo taniej sile roboczej, zarówno inżynierów, jak i robotników, ale to może się skończyć. To może się skończyć, ponieważ oczywiście w sposób naturalny ludzie w Polsce chcą żyć lepiej, chcą więcej zarabiać, a to może wpłynąć na konkurencyjność.
Ale jak się zmienić, na co?
Zmienić na myślenie bardziej kreatywne, na myślenie innowacyjne, na zmianę obszaru zainteresowania, koncentracji społeczeństwa polskiego i oczywiście firm.
Ale czy są w ogóle techniki, no bo innowacyjność, zmiana, to są takie słowa, którymi możemy zaklinać rzeczywistość, natomiast od tych słów nie ma więcej innowacji, nie ma, nic się nie dzieje takiego.
To jest znakomite pytanie. Ja, można powiedzieć, jestem kimś w rodzaju zaklinacza w tym obszarze. W tym sensie, że sytuację można zmienić poprzez działania oczywiście administracyjne, poprzez cały szereg działań organizacyjnych, ale głównie poprzez kształcenie. Poprzez kształcenie, odpowiednie kształcenie w szkołach podstawowych, średnich, na uczelniach i tak dalej. I możemy to tak przedstawić. Istnieje już doskonale znana na świecie teoria inteligencji sukcesu. Ta teoria inteligencji sukcesu mówi, że jeżeli chcemy w życiu osiągnąć sukces, powinniśmy zdobyć inteligencję sukcesu, która się nie jest mierzona przy pomocy współczynnika IQ, ale która jest rozumiana w zupełnie inny sposób.
Jaki?
W tym przypadku mówimy o tym, że inteligencja sukcesu jest zespołem umiejętności ludzkich, które pozwalają nam osiągnąć sukces. Sukces zawodowy i sukces osobisty. I inteligencja sukcesu ma trzy podstawowe składniki: inteligencję praktyczną, inteligencję analityczną i inteligencję kreatywną. I dopiero odpowiednio zrównoważona kombinacja tych trzech elementów, tych trzech składników, daje nam możliwość osiągnięcia sukcesu w życiu. Inteligencja praktyczna jest rozumiana jako inteligencja rozwiązywania codziennych, prostych problemów. Inteligencja analityczna jest tym, czym zajmują się inżynierowie, czyli rozwiązywaniem złożonych problemów dedukcyjnych, logicznych, racjonalnych, zamkniętych, a inteligencja kreatywna jest umiejętnością rozwiązywania problemów wynalazczych. Czasami używamy pojęcia przeklętych.
Ale czy to dobrze, czy sposób kształcenia młodych ludzi może wpłynąć na to, że wykształcimy człowieka sukcesu?
Oczywiście.
Bo to co, zostało... Ale jest program takiego kształcenia, ktoś stworzył,
do pewnego
matematyki, ile fizyki, ile to grecki są, program należy...
To są pytania zbyt szczegółowe na tym etapie. Na razie mamy teorię, na razie mamy wyniki ogromnych badań amerykańskich w zakresie szkolnictwa, badań, jak wpływa kształcenie na wykształcenie nowego człowieka. Moje zainteresowania są głównie w zakresie inżynierii, kształcenia inżynierów i przez kilkanaście lat w Stanach prowadziłem na ten temat wykłady zarówno na poziomie bakalarzu, tak, i na poziomie bardzo zaawansowanym, na poziomie doktorów. I odpowiednie szkolenie zmienia ludzi. Zmienia ludzi z wąsko myślących ludzi, którzy myślą dedukcyjnie, którzy są nastawieni jedynie na takie czysto analityczne podejście do życia, na ludzi, którzy są w stanie generować również nowe idee. Nowe idee o różnym oczywiście poziomie złożoności.
A to nie jest cecha osobowa, tylko cecha którą można wykształcić?
Do pewnego stopnia można.
Będziesz pomysłowy.
To nie wystarczy mówić, będziesz pomysłowy i bić wielki bęben.
I do tego będziesz człowiekiem sukcesu.
To tak ładnie brzmi, ale niestety to jest długi, złożony proces. Mówimy tutaj o przekształceniu człowieka, o przekształceniu jego umiejętności.
Ale niech pan, Arystoteles, ile on miał umiejętności?
Tak.
I nie trzeba go było przekształcać w nic.
No, oczywiście są ludzie, którzy nie potrzebują.
Bo po co przekształcać człowieka? To brzmi bardzo tak, bym powiedział, zbyt nowocześnie. W sobie człowiek jest
całkiem w porządku. No a po co człowieka kształcić?
Kształcić, tak.
Ale co to jest kształcenie? Czy mówimy tylko o przekazywaniu wiedzy, czy też mówimy o przekazywaniu, nauczaniu umiejętności? A ja wczoraj miałem
bez wiedzy te umiejętności
są bezużyteczne. Czyli wiedza jest absolutnie niezbędna, konieczna, ale niewystarczająca do osiągnięcia sukcesu zawodowego lub sukcesu w życiu. Na pewno obaj znamy wielu ludzi, którzy są bardzo mądrzy, posiadają wielką wiedzę, ale są ogromnymi nieudacznikami życiowymi i nic praktycznie w tym życiu nie osiągnęli. Są również ludzie niesłychanie kreatywni, którzy też nic nie osiągnęli.
A są ludzie sukcesu, którzy nie mają tych wszystkich talentów, a sukces osiągają. I
ponieważ
nie wiem, czy
mają odpowiednią kombinację, to nie o to chodzi, żeby być wielkim w zakresie jednej z tych klas, w jednej z tych umiejętności, tylko żeby mieć właśnie ten złoty środek odpowiedniego wyważenia tych trzech różnych rodzajów inteligencji. Wielki artysta, jeżeli nie będzie miał żadnych umiejętności praktycznych, oczywiście nie stanie się tym wielkim artystą, tylko po prostu zginie w morzu tysięcy podobnych artystów.
I wypełniania rozmaitych druczków.
O właśnie. I z tego punktu widzenia to jest bardzo rzadka umiejętność, którą można przekazać i ta teoria inteligencji sukcesu, związane z nią badania, wyraźnie mówią, że można, tak jak można nauczyć ludzi umiejętności praktycznych, tak jak można nauczyć im umiejętności analitycznych, tak jak szkolimy inżynierów, tak też można nauczyć umiejętności kreatywnych. Przy czym chciałbym powiedzieć, że ja rozumiem słowo kreatywność, działalność kreatywna w bardzo pragmatycznym kontekście, nawet takim inżynierskim. Jeżeli mówimy o kreatywności, to nie mówimy o kreatywności w kontekście stworzenia opery, ale bardziej w kontekście stworzenia wynalazków. A jak wiemy, jak tworzyć wynalazki, no to już tym wiele osób się zajmuje. To jest dobrze w zasadzie rozumiane.
Nie wiem, kto wynalazł zegarek, ale na pewno został wynaleziony. Zegarki precyzyjnie pokazują godzinę. Teraz jest godzina 9:12, tak. Panie profesorze, i oznacza to, że tu musimy zakończyć rozmowę. Jeszcze dwa krótkie pytania. Arciszewski.
Tak.
Z tych Arciszewskich.
Jeżeli pan myśli o Tomaszu Arciszewskim, moim dziadku, byłym premierze rządu londyńskiego i wielkim działaczu tutaj społecznym, założycielu TPD, to oczywiście to jest ten Arciszewski.
I mieszka pan w samotni, tak przeczytałem.
Tak, no to znaczy mieszkamy z żoną w domu na górze, otoczeni dziesiątkami hektarów lasów i to można nazwać taką właśnie samotnią.
I to jest sukcesem. Nie ma internetu?
Są duże kłopoty, ponieważ internet jest satelitarny.
No i do tego dążymy, otoczeni lasem. W Radio Wnet, otoczony lasem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za wizytę w Poranku Wnet. Profesor inżynier Tomasz Arciszewski był gościem Poranka na Zegarze, godzina 9:14. A może zaryzykujemy, proszę państwa, jesteśmy spóźnieni, to prawda. Za chwilę kolejne rozmowy, ale zanim do tego dojdzie, posłuchamy piosenki. Z Karolem super piosenkę Standard by Me w wykonaniu muzyków ulicznych i nie tylko z całego świata. Zmiksowana przez realizatorów, którzy jeżdżą po świecie i ich nagrywają. Taka piosenka?
Stand by Me.
Tak, Stand By Me. No to słuchamy. Poranek Wnet, w Radiu Wnet, na wnet.fm o godzinie 9.14. W studio dwóch gości. Przedstawię najpierw jednego, Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Wspierania Życia i Rodziny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marsz dla życia i rodziny. Polska rodziną silna. 10 czerwca, Warszawa. Warszawa, 10 czerwca 2018. Opowiedzmy, co będzie się działo, kto ma przyjść, gdzie.
10 czerwca, Plac Trzech Krzyży, godzina 12. Mniej więcej o 12.15 wyruszymy w kierunku krakowskiego przedmieścia, czy najpierw Nowego Światu, potem krakowskiego przedmieścia. Zakończymy marsz na placu przed kościołem sióstr Wizytek pod pomnikiem księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego. Idziemy pod hasłem Polska rodziną silna, idziemy w Warszawie, ale też marsze organizowane są w 160 innych miastach całego kraju. One odbywają się już od marca przez kolejne miesiące. 10 czerwca jest tym dniem kulminacyjnym, gdzie ponad 60 miast tego jednego dnia organizuje marsze dla życia i rodziny. Polska rodziną silna. Wychodzimy na ulicę, żeby w stulecie odzyskania niepodległości złożyć hołd, podziękować naszym przodkom za to, że właśnie w rodzinach, w polskich rodzinach przechowali te wartości, które pozwoliły 100 lat temu odzyskać Polsce niepodległość. I dziękujemy też im za te wartości, które przekazali naszemu pokoleniu, a które my teraz powinniśmy ponieść dalej i przekazać naszym dzieciom, dalej naszym wnukom. Ale też wychodzimy, żeby domagać się, apelować, wyrazić oczekiwanie też wobec rządzących, aby właśnie na tych wartościach, przywiązaniu do wartości życia, rodziny, na wierze, żeby na tych wartościach budować rzeczywistość naszej ojczyzny, naszego kraju w przyszłości. A tak w konkrecie chcemy przypomnieć, że w Sejmie złożony jest i wciąż czeka na rozpatrzenie projekt Zatrzymaj Aborcję, projekt, który ma wzmocnić ochronę życia dzieci nienarodzonych. Byłoby wspaniale, gdyby polski Sejm w stulecie odzyskania niepodległości uczcił to święto, tę rocznicę wzmocnieniem ochrony życia tych najmłodszych Polaków, którzy jeszcze się nie narodzili. No i kwestia rodziny. Tutaj też wyrażamy oczekiwanie, aby polskie władze, polski rząd wypowiedział tak zwaną konwencję stambulską, zwaną też konwencją antyprzemocową, aby na przyszłość zablokować możliwość takiego szerokiego wlania się do systemu życia publicznego w Polsce. Ideologii, najczęściej zwanej ideologią gender. O to będziemy apelować, a poza tym marsz ma swój radosny, afirmatywny, rodzinny, wspólnotowy charakter. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich warszawiaków, wszystkich słuchaczy Radia Wnet, aby na Placu Trzech Krzyży o godzinie 12 w południe, w najbliższą niedzielę spotkać się i razem wspólnie przejść w tym radosnym pochodzie na rzecz życia i rodziny.
I ten marsz zakończy się mniej więcej o której godzinie?
Mniej więcej po jakichś 40-45 minutach przed 13 będziemy, jak sądzę, już na placu przed kościołem sióstr Wizytek. Ten marsz w tym roku będzie nieco krótszy. Mieliśmy kończyć pod kolumną Zygmunta, zakończymy pod pomnikiem księdza prymasa Wyszyńskiego. No będą tam pewne niespodzianki, ale nie będę zdradzał. Zapraszam jeszcze raz serdecznie, abyśmy mogli wszyscy w tym święcie uczestniczyć.
Spodziewa się pan jakiej frekwencji?
No mam nadzieję, że kilka tysięcy osób przyjdzie, tym bardziej, że zapowiada się piękna pogoda, więc raczej deszcze nam nie grożą. Całymi rodzinami stawmy się na tym marszu. Niech to będzie takie wydarzenie międzypokoleniowe.
Start 10 czerwca w najbliższą niedzielę o godzinie 12.15 z Placu Trzech Krzyży.
Tak, jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Wspierania Życia i Rodziny, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
A w studiu pan Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Kampania prezydencka w Warszawie nieoficjalnie już się rozpoczęła. Co pan zaobserwował, co pan zauważył, co tutaj się dzieje?
No przede wszystkim jestem pozytywnie zaskoczony energią i działaniami ministra Patryka Jakiego, który wszedł później do kampanii, czy tej prekampanii, niż Rafał Trzaskowski, ale zaproponował bardzo dużo konkretów, dużo spotkań z mieszkańcami, dużo różnych rozwiązań programowych. Natomiast nie spodziewałem się, że tak błyskawicznie wypali się Rafał Trzaskowski. Wydawałoby się, że ta machina Platformy rzuci wszelkie siły na ten front. Tymczasem no, mamy kandydata, który chyba rywalizuje z Ryszardem Petru o takiego najzabawniejszego polityka. Myślę, że wiele osób, ja też do nich należę, puszczało kiedyś na poprawę humoru różne wypowiedzi Ryszarda Petru. No w tej chwili ja i moi znajomi puszczamy Rafała Trzaskowskiego i jego wypowiedzi no, są coraz śmieszniejsze, więc wprowadza takie elementy zabawy do kampanii.
To nie jest bieg na 100 metrów, to jest dłuższy dystans. Ta prawdziwa kampania wyborcza zacznie się we wrześniu, a nasili się w okolicach końca października, więc taka może radość jest przedwczesna.
Nie mówię radość, raczej mówię to w kwestii poprawy humoru, ale też mamy prawo w tej chwili obserwować kandydatów i ich oceniać. No, kiedy widzę jednego kandydata, który naprawdę daje coraz więcej ciekawych rozwiązań, tak jak powiedziałem.
A na przykład jakie?
A na przykład, które są bliskie, chociażby dzielnicy mojej Pradze Północ, chociażby budowa nowych żłobków, których brakuje we wszystkich dzielnicach i jest to rozwiązanie naprawdę bardzo dobre. Chociażby przekształcenie parkingów w centrum miasta na zielone skwery, a budowę tych parkingów, przeniesienie ich do podziemi. Chociażby to, że potrzebny jest most w północnej części Warszawy, chociażby Targówek, ale też Praga Północ bardzo go potrzebują. I dobrze, że Patryk Jaki zwraca na to uwagę, a nie jak Rafał Trzaskowski mówi tylko o kładkach pieszo-rowerowych, które są potrzebne, no ale oczywiście one są tylko uzupełnieniem transportu czy ruchu pieszego, a nie są rozwiązaniem problemów komunikacyjnych, tak? Więc tych kwestii programowych, tych rozwiązań, o których mówi minister Patryk Jaki, jest wiele. Ja jako burmistrz Pragi jestem szczęśliwy, że wreszcie jest ktoś, kto się zajmuje konkretami, kto rozumie Warszawę, kto chce jej poświęcić całe serce.
Nie, czy to jest zajmowanie się z Warszawą, budowa żłobków, obiecać łatwo, zrealizować się trudniej, parkingi podziemne. Oczywiście bardzo dobry pomysł, tylko potem pojawia się gdzie, za co i kto ma wybudować.
Ja powiem w ten sposób, jako formacja Zjednoczona Prawica, czy Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy wiarygodni. Czy każdy, czy no muszę podobać program, czy nie?
Jest pan burmistrzem?
Tak, jestem burmistrzem.
To czemu pan nie wybudował żłobków?
A kto powiedział, że nie wybudowałem? Pozyskałem
pan
środki, robimy teraz plany na żłobek przy ulicy Stolarskiej. We wrześniu będę otwierał pierwsze nowe przedszkole, chyba od 40 lat na Pradze, przy ulicy Wrzesińskiej. Przeprowadziliśmy remonty kompleksowe szkół podstawowych, liceów. Budujemy boiska, w jednej nawet szkole zrobiliśmy Piłsudskiego strzelnicę. Więc jesteśmy przykładem, że realizujemy. Zaczęliśmy program rewitalizacji jako Zarząd Prawa i Sprawiedliwości. Będą teraz remontowane 22 kamienice i to tak remontowane gruntownie z podłączeniem ciepła sieciowego. Z samych mieszkań do ciepła sieciowego w zeszłym roku podłączyliśmy blisko 900, więc mogę długo mówić o tych różnych inwestycjach, ale my mówimy i realizujemy. Więc tutaj to będzie, myślę, dla wyborców najlepszy wyznacznik tego. Niech popatrzą, jak chociażby samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości realizują obietnice, jak się z nich wiązują. Skoro my jesteśmy też zapleczem, naturalnym zapleczem naszego kandydata na prezydenta Warszawy, to możemy być pewni, że jak on wygra, to będziemy dalej kontynuować pracę, tylko z zupełnie innymi narzędziami, jakie ma prezydent Warszawy.
Ale czy jest tak, że pani Gronkiewicz-Walc nie wybudowała żadnego przedszkola?
Powiem to w ten sposób.
Nie wybudowała żadnego żłobka, nie wybudowała mostu żadnego.
Oczywiście, że za jej kadencji powstało wiele inwestycji, tylko że przez te 12 lat powstało ich pewnie 10 razy mniej niż było obiecywane. Skoro obiecywano 5 mostów, zbudowano jeden, no to coś jest nie tak. Skoro rządzi prezydent 12 lat, a mamy w żłobkach w całej Warszawie 7 tysięcy miejsc, w całej Warszawie 7 tysięcy miejsc, a potrzeba, a na liście rezerwowej takiej oficjalnej w mieście jest jeszcze 10 tysięcy dzieci, więc mówimy tu o jakiejś zapaści. Co to jest 7 tysięcy miejsc w żłobkach na całą Warszawę i po 12 latach rządów?
A czy jest w ogóle zbadana sytuacja taka ekonomiczna Warszawy, jakie Warszawa ma długi, jakie ma inwestycje rozpoczęte, to wszystko, ta wiedza jest? Czy pan burmistrz ma taką wiedzę?
Muszę mieć taką wiedzę, inaczej bym nie mógł pełnić swojej funkcji. Więc te inwestycje, które realizujemy i które są potrzebne w mieście, oczywiście wiem. Ja wcześniej byłem radnym Warszawy, wcześniej jeszcze byłem radnym dzielnicowym, więc różne szczeble przychodziłem i poznawałem tego, co potrzebujemy. Na tej podstawie realizujemy inwestycje, więc jakby tutaj to nie jest żadna wiedza tajemna. Ale to
jakie jest zadłużenie Warszawy? Bo nie byłem radnym, wprawdzie jestem dziennikarzem, ale nie wiem, ile miliardów złotych Warszawa ma pożyczonych.
Zależy pod jakim kątem patrzymy, tak? Dług już się zbliżał do 56% jeszcze jeszcze kilka lat temu. W tej chwili on na szczęście spadł i to jest już poniżej tego poziomu i to jest dobrze. Mamy budżet ponad 14-miliardowy, więc jest bardzo duży budżet. W tym budżecie też bardzo dużą część zajmują inwestycje. To jest około 3 miliardów, ale też dużo z nich jest niewykorzystywanych. Nawet do 50% sięga niewykorzystanie inwestycji, więc to są często takie zapisy na papierze. Więc możemy o budżecie rozmawiać.
To już wiemy, że 14 miliardów, ponad 7 miliardów złotych to jest zadłużenie miasta stołecznego Warszawy, tak?
No, ale w dużym uproszczeniu, tak.
W dużym uproszczeniu. Kampania się zaczęła, budowa żłobków, parkingi i co jeszcze?
No, rozwiązań bardzo wiele w różnych obszarach. Czy to są takie sprawy, wydawałoby się, drobniejsze, albo może inaczej. Może to nie są wielkie inwestycje, ale bardzo istotne, jak budowa na przykład różnych dróg czy szlaków rowerowych, ale też bardzo ważne dla wielu mieszkańców, rowerzystów, po to, żeby odciążyć ruch, żeby wzmocnić bezpieczeństwo. Drogi rowerowe i w ogóle komunikacja rowerowa są bardzo istotne. Kwestia zmierzenia się z problemem smogu w Warszawie i rozwiązań wszelkich, które by temu służyły, od wymiany taboru autobusowego taki, który byłby bardziej przyjazny środowisku, wprowadzenia do centrum Warszawy autobusów hybrydowych i docelowo już tylko elektrycznych, ponieważ wiele się mówi o tym, czy wpuszczać stare auta do centrum, czy brać za to opłaty. Ja uważam, że najpierw zacznijmy od samej Warszawy. Niech władze miasta dadzą przykład kierowcom, że same potrafią te stare różne autobusy powymieniać, a potem dopiero prosi o to kierowców. Więc to jest też ważna kwestia, o której wie i mówi Patryk Jaki. Jak jesteśmy przy smogu, to chociażby wymiana tych piecyków, tak zwanych kopciuchów i podłączenie centralnego ogrzewania. Naprawdę tych kopciuchów jest najwięcej. Chociaż jak powiedziałem, podłączamy bardzo wiele lokali do centralnego ogrzewania i tutaj idzie to szybko. Natomiast muszą być programy miejskie i wsparcie dla tych budynków, których nie można podłączyć do centralnego ogrzewania. Jako burmistrz zabiegam od dawna o to, abyśmy wypracowali takie rozwiązania prawne, które pozwolą podłączyć do centralnego chociażby budynki, które są objęte roszczeniami. Teraz tego nie możemy robić, chociaż moi prawnicy uważają, że jest to możliwe. Czekam na ruch ze strony władz miasta. Nie wiem, czy to się uda w tej kadencji, czy to już uda się z nowym prezydentem Warszawy. Jak będzie to Patryk Jaki, na pewno nam pomoże.
A jaka jest relacja między prezydentem Warszawy a burmistrzem Pragi Północ? To jest księstwo autonomiczne, burmistrz Praga Północ, czy to jest wasalne księstwo?
To jest takie księstwo, że prezydenta Warszawy wybierają mieszkańcy w bezpośrednich wyborach, natomiast burmistrzów dzielnic wybierają radni, a radnych dzielnicowych wybierają już mieszkańcy, więc na przykład w przypadku Pragi Północ, no to prezydent Warszawy jest wiadomo z Platformy Obywatelskiej, ja jestem z koalicji, w której większość stanowi Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj ta zależność oczywiście formalna jest, natomiast jest duża autonomia dzielnic, dzielnice realizują wiele swoich projektów.
Ale pan dostaje budżet...
Budżet jest fragmentem budżetu miasta stołecznego.
Ale to jest matematyczny budżet? To znaczy w zależności od ilości mieszkańców na Pradze Północ tyle dostaje pan ze wspólnych tych 14 miliardów?
Powiem tak, algorytm nie jest taki bardzo, bardzo prosty i to nie jest tak, że każda dzielnica równo dostaje proporcjonalnie, ile by jej się należało z jakiegoś prostego algorytmu. Często są to kwestie płynne, czasem są to kwestie też uznaniowe. dana dzielnica w danych latach, okresie, w kadencji może dostać więcej lub mniej pieniędzy. Były takie okresy, kiedy Praga Północ miała bardzo mały budżet inwestycyjny. W tej chwili mamy naprawdę duży, co wynika z programu rewitalizacji. Więc wiele inwestycji, które dzieją się na dzielnicach, jest z budżetu centralnego, miejskiego. Więc też pytanie, jakie liczymy, czy liczymy je jako część budżetu należnego, czy przynależnego dzielnicy, czy też nie. Więc to są kwestie dosyć mocno płynne. Natomiast, tak jak powiedziałem, budżety dzielnic są załącznikiem do budżetu miasta stołecznego. Może je Rada Warszawy w każdej chwili zmienić, może zabrać dane środki, może dodać dane kwoty do różnych zadań. Więc to nie jest takie proste. Uważam, że w Warszawie mamy duży problem z biurokratyzacją, a na pewno duży problem też z przejrzystością tego, kto za co odpowiada. I marzyłaby mi się Warszawa, która byłaby bardziej przejrzysta. Albo poszłaby w większym kierunku autonomii dzielnic, tak żeby na przykład to rady dzielnic przesuwały środki budżetowe, nie pytając się już centrali i jakby nie zapychając centrali różnymi wnioskami, albo na odwrót, albo żeby zwiększyć rolę prezydenta miasta, no i wtedy, żeby on za wszystko odpowiadał, a burmistrzowie byli jego przedstawicielami. Jakby tutaj myślę, że przed nami jest dyskusja na ten temat, jak Warszawa powinna się rozwijać, ale uważam, że obecny system jest do korekt.
A nie też, czy nie powinno być pomysłu, skoro pan Patryk Jaki jest prawnikiem, tak?
Z tego co wiem, to jest politologiem.
W Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje. Nowy Jork ma 51 radnych. Los Angeles ma 15 radnych. W Warszawie liczba miejskich radnych wynosi ilu?
60.
469.
Z dzielnicami.
Z dzielnicami.
Tak, bo często jest to uproszczenie, które jest, to jest uproszczenie, bo radnych miasta stołecznego z 60.
Ale w ogóle natomiast pozostali, radnych jest radni, 469.
Tak. Ale ja patrzę na te zagraniczne miasta i te różne porównania i w tych dużych metropoliach jest też Rada Miasta, ale są różnego rodzaju rady osiedli, rady dzielnic, rady sąsiedzkie i tak samo u nas. Pytanie jest takie, czy rady dzielnic powinny mieć kompetencje większe czy mniejsze. Więc ja uważam, że jeżeli już są, jeżeli podatnicy utrzymują, no to te kompetencje powinny być większe. Bo w tej chwili Rada Warszawy jest niewydajna. Na wiele decyzji czekamy naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc skoro już jest i jeszcze
tego nie należy zmienić? Czy pomyśleć
tak jak powiedziałem, jeżeli mają być dalej Rady Dzielnic i ode mnie by to zależało, to ja bym dał im większe kompetencje. Skoro są, skoro je utrzymujemy, to należy zaznaczyć, bo na przykład Rady Osiedli czy rady dzielnic w innych miastach nie są utrzymywane i nie otrzymują przez podatników i rady nie otrzymują diet. U nas otrzymują, więc skoro już tak się dzieje, no to uważam, że powinni mieć większe kompetencje albo powinniśmy pomyśleć o jakimś nowym systemie.
Jest czerwiec, często w czerwcu są rozmaite imprezy przygotowane dla mieszkańców przed wyjazdem na wakacje. Tak też jest na Pradze Północ?
Oczywiście, że tak. Tych imprez, tych wydarzeń jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Chociażby jutro zapraszam wszystkich na skwer pułkownika Żurowskiego, gdzie mamy od godziny 16 dzień prażanina. Takie lokale, potańcówki, ale naprawdę warto przyjść mieszkańcom.
To się bardzo... Potańcówki? Scena?
Tak, scena, kapela praska i naprawdę jakiś grill. Poczęstunek i naprawdę mieszkańcom się to podoba. Takie sąsiedzkie potańcówki organizujemy, planujemy ich w tym roku 11, więc naprawdę dużo. Natomiast taką naprawdę dużą imprezą, na którą mogę wszystkich Państwa zaprosić, to jest nasza strefa emocji, strefa, gdzie można kibicować na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej między 14 czerwca a 15 lipca. Wszystkie mecze, nie tylko mecze Polaków, ale wszystkie mecze, jakie będą rozgrywane na Mundialu. Można przyjechać na ulicę Objazdową, to jest na tyłach Bazyliki przy ulicy Kawęczyńskiej, na Michałowie, czyli dalsza część już Szmulowizny, z dobrym dojazdem w zabytkowej części dzielnicy na naszym boisku ośrodka sportu. Duża strefa, pomieści wielu kibiców, wiele atrakcji, turnieje piłki nożnej, turnieje w ogóle różne sportowe i konkursy dla młodzieży. Warto przyjść. Jedyna taka strefa, gdzie będą wszystkie mecze transmitowane, wstęp wolny, dla wszystkich bezpłatny.
Duży ekran?
Ogromny.
Pojedziemy, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Pan burmistrz, postscriptum jakieś?
Nie.
Wszystko jest dobrze.
Wszystko zostało powiedziane.
Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze... koło Karola Smyka siedzi Tomasz Wybranowski, którego serdecznie do mikrofonu zapraszam. Pan burmistrz widział Tomasza Wybranowskiego. Ja myślałem, że Tomasza Wybranowskiego nie ma. Dzień dobry, Tomku.
Jestem cały czas, natomiast jeszcze chyba z panem burmistrzem Wojciechem Zabłockim zaprosimy na Dzień Prażanina przecież. Nie wiem, czy była mowa, Krzysztofie.
Wspominałem, ale myślę, że to jest tak zacne wydarzenie, że można zaprosić jeszcze raz. Tak jak powiedziałem, sobota, jutro od godziny 16 bawimy się skwer pułkownika Żurowskiego w samym centrum Pragi.
Natomiast wstępnie tak mówimy, że ostatnia sobota miesiąca lipca będzie bardzo znacząca dla Pragi Północ, bo otwarcie odrestaurowanej muszli koncertowej, a tam pod patronatem naszego radia wspaniały koncert, pod patronatem pana burmistrza.
To prawda, muszla już jest wyremontowana, już jest naprawdę piękna i zwraca uwagę prażan, ale też mieszkańców innych części Warszawy. Wszyscy dopytują, kiedy ruszamy, kiedy koncerty. No to już pan Tomasz zdradził, że ruszamy w te wakacje.
Pan Tomasz też zdradzi kolejną tajemnicę za chwilę, bo Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich współorganizuje taką wielką konferencję międzynarodową. Przyjadą dziennikarze właściwie z całego świata, bo przyjadą i dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, ale też dziennikarze z Republiki Południowej Afryki, dziennikarze
z Indii,
z Pakistanu.
A nawet z mojego ukochanego Dublina.
I z Libii. Od niektórych powie teraz Tomasz Wybranowski, bo przeczytałeś książkę jednego z uczestników.
Tak, przeczytałem książkę pana Grahama Turnera i powiem szczerze, że nie mogłem się od niej oderwać i powiem szczerze, że to było coś jak objawienie. Książka patrzy na tytułem That Other Voice, inny głos, który sprawia, że na kwestie tej naszej codzienności przez pryzmat tego ludu Bożego, o czym pisze Graham Turner w swoich książkach, patrzymy troszeczkę inaczej. To jest taki moment, kiedy możemy na chwilę przystanąć i zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Po co to wszystko? A skoro rozmawiamy sobie o mediach, no to też czasami wypada sobie zadać pytanie, po co są te media? Media dla mediów, taka metazjawiskowość na tym naszym cyberprzestrzennym Parnasie, gdzie liczy się pośpiech, Twitter, ileś tam znaków. No czy jednak jest w tym jakiś głębszy sens? I myślę, że ta konferencja opatrzona tytułem The Media as a Public Service będzie zmierzała ku temu, aby złapać ten odpowiedni timing, aby zastanowić się, czy media mają służyć mediom, możnowładcom, rządzącym, czy jednak media mają służyć ludziom, czyli nam wszystkim i twórcom tych mediów i...
Nasza odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Wiemy, komu służymy i to wiemy to od 9 lat. W poniedziałek, proszę państwa, poranek poprowadzi Tomasz Wybranowski wspólnie z Aleksandrem Wierzejskim. To będzie poranek sprzed siedziby Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I wtedy opowiemy o tej konferencji. A teraz, Tomku, popatrzę na zegar. Widzę Wojciecha Piotra Kwiatka. Jest punktualnie, proszę państwa, 9:45.